Nasz gość dnia.
Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy konflikt na Bliskim Wschodzie może się odbić na cenach żywności u nas w kraju i to już w najbliższym czasie?
Oczywiście każdy konflikt niesie nowe wyzwania i tutaj w przypadku Bliskiego Wschodu no to mamy do czynienia możemy mieć do czynienia z kryzysem paliwowym, bo przecież i paliwo, i w związku z ropą, z gazem, produkcja nawozów to chyba najbardziej kosztotwórcze czynniki w produkcji rolniczej, w produkcji żywności, więc to wszystko ma znaczenie. Pamiętamy też w momencie, kiedy pojawił się COVID, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy zostały zakłócone łańcuchy dostaw, ile problemów to niosło. Oczywiście staramy się reagować na te wyzwania i kryzysy. Tu oczywiście i azoty, i producenci krajowi nawozów, ale też dystrybutorzy nawozów, które do nas trafiają z różnych części świata, analizują te wszystkie kwestie związane i z cenami, i z dostępnością.
Bo na razie to mamy kilka dni tego konfliktu, więc jeszcze nie jest najgorzej. Myślę, że jakieś 2-3 tygodnie też pewnie wielkiej różnicy nie zrobi. Gorzej, jeśli to potrwa kilka miesięcy, to się może przełożyć wprost na wzrost inflacji.
Tak, i tutaj jeśli chodzi o nawozy, to przecież ceny gazu decydują o cenie końcowej nawozów i tutaj też ci producenci muszą to wszystko mieć policzone, przeanalizowane, żeby znowu nam te ceny nie wystrzeliły do kilku tysięcy, jak to wydarzyło się przy konflikcie w Ukrainie, więc no, wyzwań jest dużo, problemów do rozwiązania nie brakuje, ale też rozmawiamy tutaj i z Ministerstwem Aktywów Państwowych, i z Ministerstwem Energii o tych wszystkich naszych wspólnych problemach i wyzwaniach.
No właśnie, azoty pan wywołał. Chodzi o to czasowe wstrzymanie przyjmowania marcowych zamówień na nawozy. Co dla rolników w momencie rozpoczęcia tych głównych prac polowych oznaczałby brak nawozów azotowych?
Oczywiście w tej chwili już potrzebujemy wzmacniania roślin azotem. Rozpoczyna się za chwilę sezon w różnych częściach Polski. Oczywiście to różnie wygląda ze względu na okres wegetacji, który w zachodniej części rusza wcześniej, u nas troszkę później, no ale też już jest potrzebny. Nie wszyscy rolnicy do tej pory zaopatrzyli się w nawozy, czy azotowe, czy inne. Też zależało mi na tym, żeby płatności obszarowe popłynęły na konta, wpływały pieniądze jak najszybciej, bo to właśnie daje możliwość wcześniejszych zakupów, przygotowania się do nowego sezonu. No ale też w miarę oczywiście upływającego czasu, jeżeli będą pojawiać się problemy, będziemy starali się też szukać takich rozwiązań, które będą wspierały rolników, pomagały im w trudnym czasie. Bo to wyzwań ogólnie jest dużo w rolnictwie, sytuacja na rynkach światowych, niskie ceny w skupie, czy to owoców, warzyw, zbóż, mleka, mięsa, więc tych tematów nie brakuje. Dodatkowo te kwestie, o których mówiliśmy, mogą wpływać niekorzystnie na sytuację w polskim rolnictwie, w polskim przetwórstwie.
A na jakim etapie jest ustawa o produkcyjnej funkcji wsi?
Ona jest w tej chwili właśnie już procedowana w rządzie. Pojawiają się te kwestie związane z konsultacjami międzyresortowymi, bo tutaj nam zależało też, żeby to nie była taka wydmuszka, że to pojawia się projekt, który nic nie wniesie. Tutaj też kwestia zmian w kodeksie cywilnym, kodeksie wykroczeń. To są wszystko ważne kwestie, żebyśmy kilka kwestii uregulowali. Przede wszystkim nadrzędny cel tej ustawy to, żeby zabezpieczyć tych, którzy produkują na wsi, którzy prowadzą gospodarstwo od lat, bo widzimy coraz więcej takich sytuacji, gdzie pojawia się konflikt. Często to jest konflikt pomiędzy rolnikiem, tym, który tam gospodaruje, mieszka od pokoleń, a osobą, która często sprowadziła się, wybudowała dom na obszarach wiejskich, ale nie tylko, bo czasem to są takie, myślę, że kwestie współpracy i relacji sąsiedzkich i ktoś sobie założy, że jednak pokaże temu sąsiadowi, kto tu rządzi, i zaczyna skarżyć, zaczyna ograniczać mu produkcję, dążyć do wygaszenia tej produkcji. No i tutaj też apel mój do wymiaru sprawiedliwości, niejednokrotnie o tym mówiłem, żeby też powoływać w takich sytuacjach biegłych osoby, które znają tematy, ekspertów, no bo tak bazując tylko i wyłącznie na tych dowodach, które się pojawiają, jeżeli nie ma takiego szerszego spojrzenia, to się pojawiają takie wyroki, jak w przypadku pana Szymona Kluki, o którym rozmawiała cała Polska, teraz rodzina państwa Bulików, gdzie nawet jest, kończy się postępowanie wyrokiem skazującym i tutaj jeszcze odszkodowania, czy doprowadzenie gospodarstwa do tego, żeby poprawić jego funkcjonowanie i nie szkodzić sąsiadom, można by w jakikolwiek sposób było zrozumieć, ale jeżeli jest wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu, co prawda, ale z tym tego nie mogę zrozumieć, że sędzia w takiej sprawie wydaje tak absurdalne wyroki. Całe szczęście jest jeszcze ścieżka odwoławcza w tej konkretnej sprawie, ale na to nie możemy się godzić. Gospodarstwo, które funkcjonuje, które przygotowując swoją modernizację, rozbudowę, przecież składa wiele dokumentów i otrzymuje w poszczególnych instytucjach pozwolenia, pozytywne decyzje, zgodnie z którymi postępuje.
A jakie tam będą zapisy w tej ustawie? Bo tam ma być akceptacja faktu prowadzenia działalności rolniczej na wsi. Jak to ma wyglądać konkretnie?
No tutaj nie możemy oczywiście nikomu zabronić, żeby się mógł pobudować na terenach wiejskich, ale no nie może być tak, że najpierw, kiedy kupuje tę określoną działkę, ona jest dla niego oczywiście bardzo ciekawa, bo po pierwsze kosztuje mniej i atrakcyjna, bo kosztuje mniej niż często ta działka w mieście, ale w momencie, kiedy już tam zaczyna mieszkać, to zaczyna zgłaszać właśnie tematy związane z nieprzyjemnymi zapachami, z dźwiękami, które towarzyszą produkcji rolniczej. I tutaj chcemy to zapisać, żeby było takie prawo pierwszeństwa. Ten, który tam był, ten, który od lat działał, powinien mieć pierwszeństwo w tej konkurencji z tymi, którzy się sprowadzają i dopiero zaczynają swoje inwestycje. No bo musi się każdy liczyć z tym, że jeżeli zamieszka na wsi, to może mieć zapachy i dźwięki, które tej produkcji rolniczej towarzyszą. To ja zawsze odnoszę do tego przypadku taką kwestię, że ktoś kupi działkę przy linii kolejowej i będzie pierwszego dnia, kiedy już zamieszka, składał skargi i skarżył to, że jeżdżą pociągi i trzeba bezwzględnie ten ruch kolejowy stamtąd zabrać, bo on nie będzie miał ciszy i spokoju. No nie, tego się nie da zrobić i tak samo tutaj też, żeby prawo było po stronie rolników, kiedy chociażby zbierają swoje plony z pola. Kiedy są żniwa, to nie jest, widzi mi się, rolnika, że on na przykład całą noc kosi zboże na polu. Nie dlatego, że chce to robić, tylko dlatego, że musi to zebrać. Pojawiło się okienko pogodowe, bo jak deszcz pada, wiadomo, że nie wyjedzie. Jest pogoda, wtedy chce jak najszybciej to zboże zebrać. Tak samo z innymi roślinami.
Może dla ludzi z miasta wcale nie wiadomo.
No właśnie, to też nasza duża rola, żebyśmy uświadamiali, żebyśmy pokazywali. My też dużo mówimy o tym, żeby mieszkańcom miast pokazywać trochę rolnictwo, wieś, bo dzisiaj zwłaszcza młode pokolenie, dzieci nie wiedzą, jak to wszystko wygląda.
A wy wygląda. Miecie taki projekt z lekcji szkolnych.
Tak, to jest i oczywiście w szkołach średnich, ale szkoły gdzieś tam podstawowe, warto, żeby też takie, oprócz różnych informacji, które są przekazywane, trochę pokazywać, a czasem nawet zrobić taki wyjazd studyjny i pokazać, jak wygląda praca ze zwierzętami, jak wygląda wieś ogólnie, bo wiemy, że kiedyś praktycznie każde wakacje, ferie zimowe dzieci spędzały u dziadków na wsi, u rodziny na wsi, a dzisiaj to się zmieniło i niektórym się wydaje, że mleko jest z Biedronki, a nie od krowy albo z innego miejsca, czy też no, jak wygląda w ogóle ten proces przetwarzania, wytwarzania żywności, produkcji żywności jest ważny.
A ten problem jest rzeczywiście realny, bo jest takie ogólnopolskie badanie farmera i z niego wynika, że aż 70% przebadanych hodowców nie zamierza rozwijać produkcji. A dlaczego? Bo się obawia oporu społeczności lokalnych.
Tak, ze względu na różnego rodzaju protesty społeczne, blokady, to widzimy nie tylko w przypadku budowy, rozbudowy budynków inwentarskich, ale też biogazownie, które mogłyby powstawać. Dzisiaj jest to niezwykle ważne wyzwanie, żeby mieć taką niezależność energetyczną, wytwarzać energię z tego, co mamy dostępne na miejscu, z odpadu tak naprawdę, bo czy z gnojówki, z gnojowicy, z obornika możemy produkować energię. Tutaj też można łatwo wytrącić taki argument przeciwnikom, bo czasem słyszymy, że no, w przypadku tych instalacji fotowoltaicznych to nie zawsze jest odpowiednie słońce, nie zawsze tą energię możemy wytwarzać. W przypadku wiatraków nie zawsze jest odpowiednia siła wiatru, żeby tę energię wytwarzać. W biogazowni możemy zadać określoną wartość i taką energię wytwarzać. Przy okazji wytwarzania energii też pojawia się energia cieplna, którą możemy wykorzystać, czy to do ogrzewania różnego rodzaju budynków, czy tych użyteczności publicznych, czy domów, ale też możemy różne procesy towarzyszące prowadzić. Suszenie, chociażby też paszy, wysłodki, ale też chociażby jofilizacja owoców, warzyw, która tą energię cieplną do tego, której dużo trzeba w takim procesie można by wykorzystywać.
I ta ustawa słowem o produkcyjnej funkcji wsi ma zabezpieczyć interes rolników. Czy liczycie, że opozycja poprze tę ustawę? Wiem, że zapowiadany był przynajmniej projekt prezydencki. Bardzo podobny.
Ja jestem człowiekiem głębokiej wiary i wierzę w to, że uda się ten projekt przeprowadzić. Jest projekt prezydencki, więc warto też wybrać wszystkie kwestie dobre, które w tych projektach się pojawiają. I może to być nasz wspólny sukces i ministra, i prezydenta, i opozycji, bo przecież wszyscy o tej potrzebie dużo od długiego czasu mówią, więc przychodzi, sprawdzam i ten czas, który powinniśmy poświęcić, żeby te projekty przeprocedować właściwie podczas prac rządu, później w parlamencie. Przecież każdy ma prawo zgłosić poprawkę, jeżeli widzi, że jakąś kwestię trzeba jeszcze bardziej uregulować. No, też zależy nam na tym, żeby nie przeregulować pewnych kwestii i tutaj 100% pewnie problemów nie wyeliminujemy, bo w mieście też sąsiad zgłasza czasem, że gdzieś jest za głośno, że ktoś nie przestrzega na przykład godzin ciszy, czasu ciszy nocnej, tak? I wtedy są reakcje, wtedy są interwencje policji, ale musimy wyeliminować te największe problemy i największe takie czynniki, które tworzą niepotrzebny kryzys.
Bo Francja też miała z tym problem, kiedyś o tym rozmawialiśmy.
Tak, tamten projekt, tam jest taki bardzo ogólny zapis, że wieś to i rolnictwo to takie charakterystyczne dźwięki, zapachy właśnie, że pianie koguta, czy praca silnika ciągnika rolniczego, maszyny rolniczej, to są takie dźwięki towarzyszące produkcji na wsi i to powinniśmy chronić.
Powiedział pan, że jest pan człowiekiem dużej wiary, ale wierzył pan też, że prezydent podpisze ustawę o aktywnym rolniku. Tak się nie stało.
Tak, do końca wierzyłem, tak się nie stało, ale nadzieja umiera ostatnia, można powiedzieć.
Będzie pan chciał rozmawiać?
W radio nadzieja,
czy, no
tym
właśnie,
bardziej.
Czy już pan rozmawia z prezydentem o tym, żeby jakoś jeszcze wrócić do tego projektu?
W tym roku już z tym projektem nic nie zrobimy, bo od 15 marca będziemy przyjmować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski obszarowe na rok 2026. Natomiast ja kilka kwestii takich, które by porządkowały kwestie dostępności środków dla tych, którzy prowadzą działalność, są aktywnymi, czynnymi rolnikami, chcę wprowadzić i będę się starał to zrobić, bo ten projekt ustawy nie miał w żadnym celu eliminować gospodarstw, tych, które produkują niezależnie od ich wielkości. Czy to hektarowe gospodarstwo, czy kilkunastu, kilkudziesięciu, czy kilkuset hektarowe gospodarstwo, jeżeli jest produkcyjne, jeżeli po tej jednej stronie są przychody, po drugiej są koszty, ma prawo taką pomoc otrzymywać. Od lat słyszeliśmy, że trzeba wyeliminować tych rolników z Marszałkowskiej.
A to jest duży problem w Polsce, ten nieaktywny rolnik?
Na pierwszy rok, kiedy odpuściliśmy tym najmniejszym gospodarstwom, które korzystają z dopłat dla małych gospodarstw, byłoby to około 5% gospodarstw, około 60 tysięcy rolników miałoby potwierdzić i udokumentować prowadzenie działalności. W kolejnych latach, kiedy już ci mali rolnicy też musieliby dokumentować to prowadzenie działalności rolniczej, byłoby tego znacznie więcej. Natomiast to też nie jest jakaś wielka utruda, bo tutaj przy składaniu wniosków o płatności obszarowe załącznik, czyli czytaj faktura dołączona, czy po stronie sprzedażowej, czy po stronie zakupowej, świadczy o tym, że ktoś prowadzi taką działalność i nie ma z tym dużego problemu. No ale tutaj pan prezydent zdecydował inaczej. Też jak mówiłem, bardziej pewnie mam żal do doradców pana prezydenta, jak do samego prezydenta, no bo tej wiedzy też pewnej nie musi prezydent mieć, nie musi się znać na wszystkim, nie urodził się, nie wychował na wsi.
Ale przecież opozycja obecna o aktywnym rolniku też mówiła, to nie jest temat obcy, jakieś rozwiązanie.
To był jeden z elementów programu wyborczego, programu rolnego największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku i o tym rozmawialiśmy, że warto by było dzisiaj wspólnie popracować, no ale usłyszałem, że ja chcę pozamykać wszystkie małe gospodarstwa i stworzyć tutaj wielkie agroholdingi. Nie było, nie ma i nie będzie takich planów.
Te przepisy premiują wielkie podmioty, a ci mali musieliby w bardzo skomplikowany, biurokratyczny sposób udowadniać, że oni tę działalność prowadzą. Tak nie było.
Tak nie było, bo tak jak powiedziałem, dołączenie dwóch załączników czy jednego załącznika do wniosku o płatności obszarowe nie jest jakąś wielką biurokracją, a też zależy nam na tym, żeby te środki były dzielone sprawiedliwie i trafiały do tych, którzy takie faktycznie koszty związane z gospodarowaniem ponoszą. No bo mamy czy dopłatę do paliwa rolniczego, czy pomoc krajowa, to właśnie powinna trafiać do tych, którzy wykorzystali to paliwo na pracę w gospodarstwie rolnym, a nie przejeździli, nie spalili w silniku auta, którym się na co dzień przemieszczają. Więc no, tych wyzwań sporo jest, ale wierzę, że kilka kwestii nam się uda uporządkować. Też dużą wagę przykładam do tego, by doprowadzić do takich deregulacji w obszarach, które są dzisiaj zgłaszane przez rolników jako te problematyczne, tak, żeby upraszczać przepisy, żeby reagować w momencie, kiedy często mamy te przepisy bardziej surowe od tych unijnych, od tych, które są tym dokumentem wyjściowym. To już taka trochę domena naszych urzędników, że czasem chcą być święci od papieża i szukają takich rozwiązań. A tak też nie powinno być, bo nasze gospodarstwa wtedy stają się mniej konkurencyjne w stosunku do tych chociażby z Europy Zachodniej. Też umowy handlowe, o których rozmawialiśmy ostatnio, niosą wiele wyzwań i tutaj musimy budować silne, odporne na kryzysy, konkurencyjne nasze gospodarstwa, bo przez te już ponad 20, w zasadzie 22 rok, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, to pokazało, że wykorzystaliśmy dobrze tę szansę. Wartość eksportu produktów rolnych za rok 2025 to 248 miliardów złotych, to jest 16% całego polskiego eksportu. To pokazuje, że jeśli nawet udział w PKB rolnictwa nie jest duży, to co udało nam się zrobić, nasze przetwórstwo, nasze rolnictwo jest naprawdę dzisiaj na jednym z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej.